Są dwa rodzaje przeżywania chrześcijaństwa. Pierwszy rodzaj, bardzo tradycyjny, powszechny, to trzymamy Boga na marginesie swego życia, żeby od czasu do czasu zrobić z Niego jakiś użytek. Bóg jest w Kościele. Jak mam problemy, lecę do Kościoła i chcę z Boga zrobić użytek. Daje nam mszę świętą. I drugi typ chrześcijaństwa, do którego dąży całe Pismo Święte, Bóg jest wystrojem ludzkiego wnętrza. Bo według Pisma Świętego człowiek jest pomyślany jako świątynia Boga, miejsce obecności Boga. Przypomnijmy sobie przypadek Dawida, gdy chciał budować świątynię. Bóg powiedział, to mnie nie interesuje. Świątynia już jest zbudowana. Ja chcę być tam, gdzie moje dziecko cierpi, niczego nie rozumie. Jeżeli przyjdzie ten obiecany ton z ludzkich wnętrz, będzie chciał uczynić miejsce mojej obecności. Mówię to w związku z Ewangelią, którą czytaliśmy ubiegłej soboty. Ci, dla których Bóg jest na marginesie i od czasu do czasu chcemy z Niego zrobić jakiś użytek. Oczywiście słuchając tak Ewangelii o miłości nieprzyjaciół, czują się zakłopotani i cieszą się, że ta niedziela już minęła, żeby wrócić do starego koryta. A ci, dla których Bóg jest wystrojem ich wnętrza, nie czują się zakłopotani, ponieważ wiedzą, że to nie oni własną mocą mają ze zła wyprowadzać dobro. Że problem nie jest w tym, że życie albo ktoś będzie mnie okładał gnojem. Problem jest w tym, czy ja będę różą. Wtedy róża się świetnie rozwija, nawet gdy jest okładana gnojem. Może powiedzmy krzewem winnym. O, to będzie lepszy problem. I o to dba, żeby ten krzew winny, który wszystko przemienia wino, w nas żył. Gdzie my jesteśmy, czy już w tej drugiej grupie chrześcijan, czy w pierwszej, to ja nie wiem. Ale zapraszam Was do tej drugiej grupy. Zamykamy lekcjonarz, otwieramy Pismo Święte, bo ono coś nam więcej powie. Przez kontekst ono nie krzywdzi. Pismo Święte nie krzywdzi tych fragmentów, które są czytane, dlatego zawsze, nawet jeżeli dysponujemy jakimiś lekcjonarzami, to trzeba koniecznie czytać w kontekście pewnym. Otóż znamienne jest to pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu, tam gdzie był chrzczony, i udał się na pustynię. Duch Święty chce, byśmy chrzest Jezusa w rzece Jordan i Jego pobyt na pustyni odbierali łącznie, razem, jako jedną całość. Dlaczego? To już Wam mówiłem w niedzielę Chrztu Pańskiego, oczywiście przypomnę. Chcę, żeby to było odbierane łącznie, ponieważ w tym świecie, w którym żyjemy, są dwa źródła zła, dwa źródła cierpienia narodów człowieka. Pierwszym, najgorszym źródłem cierpienia człowieka to jest szatan, demon. A drugim źródłem cierpienia to jest człowiek, który źle korzysta ze swojej wolności. I symbolem tego źródła zła, zła szatańskiego w świecie, według Pisma Świętego są wody, morza, wody chaosu. Fale morskie trochę przypominają ruchy węża. I dlatego też w Apokalipsie w rozdziale 21 pod koniec, gdzie już jest ogłoszona nowa ziemia, nowe niebo, jest dziwne zdanie, że morza już więcej nie będzie. Czyli szansy dla szatana. Natomiast symbolem tego zła, którego autorem jest człowiek, jest pustynia. Kiedy Bóg przez grzech ludzki odchodzi z wnętrza człowieka, a tam był rajem, pustynieje w człowieku wszystko. Człowiek się zamienia w pustynię. No oczywiście, jak się zamienia w pustynię, to wybucha inne życie, o którym daje ta Ewangelia. Ogólnie widzimy, że w obu wypadkach Bóg nie będzie walczył z nami. Syn Boży, który przyjdzie na ten świat, nie będzie walczył z nami, ale o nas. I tym się my różnimy od Jezusa Chrystusa po dziś dzień, że my walczymy z ludźmi, a Jezus walczy o ludzi, z kimś, kogo my nie widzimy, nie poznajemy i mimowoli ignorujemy. Tak jak do pewnego czasu było morowe powietrze, tylko dlatego, żeśmy nie znali tych maleńkich istot niewidzialnych gołym okiem. Już podczas chrztu w rzece Jordan tam wchodzą ludzie z tęsknotą za oczyszczeniem, żeby wyjść z udręki ludzkiego sumienia, oczyścić się. Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest bez grzechu. Jeżeli wchodzi w rzekę Jordan, to znaczy identyfikuje się z grzesznikiem, z grzesznikami. Utożsamia się. Podczas gdy my po dziś dzień mamy taką postawę, odejdź, odejdź. My ich, przepraszam za słowo znowu, lustrujemy. A Jezus się utożsamia z grzesznikiem. Izraelici mieli pogardę dla gojów, dla pogan, a Jezus z każdym poganinem, z każdym grzesznym człowiekiem się utożsamia w momencie chrztu świętego, co jest oczywiście zapowiedzią proroczą chrztu krwi w krzyżu, że tam dopiero pokona niewidzialnego wroga rodziny ludzkiej, szatana. Przez bezgraniczną pokorę, a szatan jest pychą. Przez bezgraniczną ofiarę, a szatan jest egoistą. No i wreszcie na pustyni Jezus wyjdzie na pustynię. Jest to czyn proroczy, który mówi o tym, że Jezus wejdzie przez krzyż i zmartwychwstanie na pustynię naszych wnętrz, żeby naszym wnętrzom przywrócić raj utracony. A ci, którzy czekali na Mesjasza, mieli bardzo dobre zdanie o sobie, tak jak zresztą my po dziś dzień, każdy z nas, ja także, mamy o sobie dobre zdanie. Tymczasem, gdy przyszedł ten, który reprezentował Boga, Stwórcę, odtrącili go i powiedzieli: nie, takiego nie chcemy znać. I cały świat tonie w opinii, mając dobre zdanie o sobie. Kolejny krok. Dlaczego trzy pokusy? Tylko trzy pokusy. Dlaczego? Przecież można było zafundować Jezusowi więcej tych pokus, a tylko trzy. Otóż jest to aluzja złego ducha do tego, że niepotrzebnie się faltygujesz. Wiem, że jesteś tylko Bóg Trójcą Świętą, bo ja już potrójne źródło szczęścia światu dałem i daję. A jeżeli jesteś Synem Bożym, to idź po moje myśli, moją drogą, bo inaczej świat zgardzi to. Potrójna pokusa jest aluzją do misji trzech osób Trójcy Świętej, o czym mówi pierwsza tablica Dekalogu. Pierwsze przekazanie mówi o misji Ojca, co Ojciec chce uzdrowić w ludziach. To pisze o tym w tej książeczce Tajemnica Dwóch Tablic. Misja Syna Bożego na tym świecie, wreszcie misja Ducha Świętego. I tego dotyczy kuszenie ze strony szatana. Trójca Święta, którą żyje świat, która nie ma pochodzenia Bożego. W miarę możliwości mieć, jak najwięcej mieć, no i później sobie użyć. Ale żeby mieć, no to trzeba stosować siłę, to jest druga pokusa, stosować miłość z krzyża, której Bóg Ojciec oddał władzę nad światem, tylko przemoc, siłę, skutecznym trzeba być. No i wreszcie, żeby być szczęśliwym, trzeba być sławnym. Na ustach całego świata skocz narożnika świątyni. Wtedy wszyscy zaczną klaskać. A w środku ja jako Bóg mam, mogę, znaczę. A w środku ja jako Bóg, człowiek. I teraz dotknijmy tych pokus. Rzekł mu wtedy diabeł: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Otóż trzeba wiedzieć, że tutaj jest szyderstwo z Jezusa Chrystusa, ponieważ misja Jezusa Chrystusa na tym świecie była zapowiadana w Piśmie Świętym, że On będzie właśnie tutaj muszę sięgnąć do Pisma Świętego, że on będzie tym kamieniem, który rozwali zło świata. I w księdze Daniela mamy pierwszy sen Nabuchodonozora. Oczywiście tym Nabuchodonozorem jest Sanhedryn. I Nabuchodonozor ma taki sen, że śni mu się ktoś, kto ma posąg potężny, który ma głowę złota, ze złota, ramiona, piersi ze srebra, niższe partie z brązu, z żelaza i wreszcie nogi częściowo z gliny, częściowo z żelaza. A więc kruchutkie, bo glina się nie jednoczy z żelazem. I w tym śnie Nabuchodonozor widzi, że z góry spada kamień. Ten kamień się toczy, uderza w ten pomnik, który rozsypuje się w drobny mak i wszystko staje się tym kamieniem. Oczywiście jest to zapowiedź Jezusa Chrystusa, który uderzy w Izrael, który ma poczucie, że jest, ma złotą głowę, jest bardzo mądry Bogiem, jest wspaniały. No i w ogóle każdy, tutaj można pod ten wzór, że tak powiem, biblijny podłączyć tych wszystkich, którzy uważają się, że są w porządku. Jezus to jest ta miłość krzyża, która uderzy najpierw w Izrael i Izrael, wiadomo, się rozpadnie. W roku 70 sięgnę do tych moich wszystkich znaczków tutaj. W psalmie 118 mamy tak, od wiersza 22: kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana, cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Jezus jest nazwany kamieniem. Jest to oczywiście aluzja do dwóch tablic dekalogu, ponieważ tablice dekalogu zapowiadały, że Bóg stanie się człowiekiem i uzdolni nas do życia dekalogiem. I Izrael odrzuca, współczesny świat odrzuca ten kamień przy tworzeniu, przy budowaniu ludzkiego życia. My też możemy odrzucać. I podyktuję tylko teraz teksty, żebyście ewentualnie w tym czasie postu, bo tak jak słyszeliśmy, że w okresie tym najważniejszy jest żyć Pismem Świętym, zjadać Pismo. Ono dopiero da nam światło i szansę, że zaczniemy Boga rozumieć. Warto zajrzeć do proroka Izajasza w rozdziale 28 od wiersza 16. Psalm 118 od wiersza 22. Księga Daniela, proroka Daniela, rozdział 2. No i Łukasz, rozdział 20 od wiersza 9. Ponieważ Jezus Chrystus przy powieści o dzierżawcach zacytował ten tuż przed swoją śmiercią w Wielkim Tygodniu ten tekst. Kamień. Kamień ma to do siebie, że Satan chciał powiedzieć: pamiętaj, że Bóg ma złą opinię w sercach ludzkich, że jest zbyt twardy, że nie ma serca. Bóg ma złą opinię w ludziach, że Bóg nie jest miłością. Bóg wymaga. Jezus na to tak odpowiada: nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek nie jest tylko ciałem, jak roślinka, jak zwierzątko. Tak jak powie święty Paweł, człowiek to jest duch, dusza i ciało. Ciało pożyczamy sobie od przyrody, w łonie matki. Gdzieś tam lat żyjemy tym pożyczonym, zorganizowaną materią. To ciało ma głód, ale to jest głód chwilowy. Natomiast duch i dusza mają głód wieczny, nieśmiertelny, nieskończony, który tylko Bóg może zaspokoić. Nie samym ciałem jest człowiek. Człowiek jest kimś więcej. Bo wiemy, że nawet jak ktoś ma złoty zegarek, to ten złoty zegarek, jak mu odmierza godziny, to też mogą być bardzo czarne i bardzo trudne. Nie w tym roku. A tak ludzie mówią, że mam złotą bransoletkę, złoty zegarek. Wziął go na górę wysoką. To nie chodzi o to, żeby szatan miał władzę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, przenosić najpierw na górę, a później na krużganek świątyni. Nie, to jest tylko wizja. Szatan dał Jezusowi wizję. Popatrz na imperia, popatrz na narody. Ty ze swoim programem nie masz szans, żeby tym światem rządziła miłość Boża. To trzeba ludzi wziąć za buzię. Tak. I Jezus mówi, że nie... Tak, że świat oczywiście kłania się, szatan pokazuje, że świat kłania się takim wielkim wodzom. No, jak Niemcy Hitlerowi czcili go, wielbili, opustwiali. Carom kiedyś, że podbijali inne narody azjatyckie. Dzisiaj Putina uwielbiają ci Rosjanie, że on chce odbudować żadne imperium. Takim się ludzie kłaniają, przed takimi padają na kolana swoje. No i to jest duszy właściwie każdego narodu. To się ujawnia szczególnie przy wyborach, wybrać taką partię, która by nam zapewniła, żebyśmy już nie musieli być święci, a oni tak nam dadzą dobro. No i wystarczy zerknąć do historii w Biblii, żeby się przekonać, że ci, którzy pomijają Boga, idą za nicością. I stają się nicością, jak mówi druga księga królewska o Izraelu. Raz byli nicością w niewoli babilońskiej, później w czasach pełni łaski Mesjasza, Jezusa Chrystusa, też stali się nicością poprzez oblężenie Rzymian. Imperia się kończą, a Kościół, ten, który buduje się na miłości Chrystusa, trwa. Wiele imperiów, potęg politycznych jest tylko w podręcznikach, a Kościół Chrystusa funkcjonuje. I to był problem podobno Lenina pod koniec jego życia. Lenin, chyba to kiedyś opowiadałem wam, miał kolegę księdza. Razem byli w szkole średniej, powiedzielibyśmy dzisiaj. Później drogi się rozstały i pod koniec życia ten ksiądz zapragnął odwiedzić Lenina, który był chory już, chciał porozmawiać z nim, a już było po rewolucji. I Lenin mówił: jak ja się cieszę, że ty jako ksiądz reprezentant Kościoła Chrystusowego do mnie przeszedłeś. Mnie dręczy cały czas jedno pytanie. Tyle chyba i komunizm upadnie, bo to wszystko stoi na krwi, na przemocy. A Kościół jest nieśmiertelny. Gdzie jest jego tajemnica? Siła jego. To tylko stawiam problem. Że narody bez Boga stają się upiorami. Ludzie stają się upiorami bez tej miłości z krzyża. No i wreszcie trzecia pokusa. Wyprowadził go do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł: rzuć się na dół, nic złego ci się nie stanie. O co tu chodzi? W tej samej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza, myśmy ten fragment już czytali, Jezus, gdy rozpoczyna publiczną działalność, idzie do Nazaretu i ślicznie przynajmniej. No i w tym przemówieniu właściwie to, co dotyczy teksty, które mówiły o Mesjaszu, odnosi do siebie. A mieszkańcy Nazaretu mówią: przecież to jest syn cieśni. Co on wyrabia? Tylko syn cieśni. Szatan mówi do Jezusa: jeżeli chcesz być Mesjaszem, to nie wkraczaj jako cieśla z Nazaretu. Ludzie chcą, żeby ich wodzowie byli sławni, wielcy. Ty skocz w czasie Paschy, kiedy z całego świata tu będą ludzie i Żydzi. Całej Palestyny, skocz z narożnika świątyni i wtedy wywołasz entuzjazm i wtedy cię przyjmą jako Mesjasza. Oczywiście Jezus tego nie ma, ale odpowiada w całej Ewangelii Łukasza: wielkość człowieka, życia ludzkiego nie polega na tym, skąd pochodzi, tylko kim jest. Że każdy człowiek jest powołany do takiej wielkości, żeby w nim zamieszkał Bóg. Jest dzieckiem Bożym. I ja jako człowiek jestem dzieckiem Bożym. Jestem bratem wszystkich tych, którzy pochodzą nawet z Nazaretu. To jest jedna myśl. Jedna myśl, że świat łaknie sławy, chwały, wielkości. Ale jest jeszcze druga myśl. Skocz z narożnika. Pomień świątynię. Czyli nie staraj się wnieść we wnętrze człowieka Boga, jego mądrości, jego miłości. To jest zbyt kłopotliwe. Ludzie chcą od razu dobrobytu, szczęścia, a nie żebyś wkraczał ich wnętrze i tam demona wyrzucą, demona chciwości użycia i tam Boga umieszcza. Tego ludzie nie chcą. Jezus oczywiście nie wykonuje tej prośby, bo Jezus wie, że ktoś, kto nie uporządkuje źródła historii, wnętrza człowieka, to niczego nie dokona. No a to się dzieje w świecie. Unia gospodarcza. O, przy pozostawieniu wnętrza człowieka innym duchem niż Duch Boży. Jezus mówi, ja najpierw uzdrowię źródło wszystkich problemów, wnętrze człowieka. I ostatnie zdanie. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Z tobą ja nic nie wskóram, widzę. Ale poczekaj, rozpoczniesz wnet publiczną działalność. Ja w ludziach do ciebie przyjdę i porozmawiamy. Porozmawiamy wtedy. Oni są moi. I wiemy, że to Jezus się znalazł aż na krzyżu, żeby tam pokonać demona. I powiedzieć ludziom, no tacy wspaniali jesteście, prawda? Mówicie, że kochacie Boga, tak jak Izraelici. Wniosek z tej Ewangelii jest taki, że świat po dziś dzień ma dwóch zbawicieli. Jednym jest szatan, zbawia, troszczy się o nasze szczęście, a drugim Jezus Chrystus z krzyża. No i pytanie, którego ja biorę zbawienie. Czy z Ducha Świata, czy rzeczywiście z Jezusa Chrystusa. Gdy człowiek przestaje być w swoim wnętrzu cały, przeniknięty Bogiem, to bezwiednie nie wie kiedy będzie niewolnikiem maleńkich dóbr i będzie gryzł każdego, który coś tam chce zabrać. Świat wydziera sobie władzę, bogactwa, walczą, wydzierają sobie. Jeden drugiego chce poniżyć, odebrać mu dobre imię. Krótko mówiąc, szatan z tego świata zrobił taką pajęczynę, trochę niewidzialną, i ludzie wpadają jak muchy w tę pajęczynę. On przychodzi i dogryza, wysysa wszystko. Gdy ludzie walczą z sobą, wszyscy o wszystko, Jezus Chrystus przychodzi i w krzyżu chce to wszystko, co przesłania prawdziwe dobro, prawdziwe bogactwo, miłość Ojca, te chmury grzechu chce usunąć i dać nam szansę na to, byśmy obierali to słońce wieczne już. Chciałem tu na koniec przeczytać z rozdziału 25 proroka Izajasza. Pan Bóg zastępów przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych nim, z najbardziej pożywnego mięsa, z najbardziej wytwornych win. Zetrzą na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich narodów i całą, która okryła wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Ale nie tę śmierć fizyczną. Pismo Święte, mówiąc o śmierci, nigdy nie ma na myśli tej śmierci, o której tylko śmierć w głębinach ducha ludzkiego, tę pustynię. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę z tego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą o owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Tego sobie i Wam życzę w tym okresie podumali nad smutnym losem naszego globu w tym tygodniu. W świetle tego, co powiedziałem, pomyśleli o tej trójcy szatańskiej, czy tam, aby ja, moje ja w środku tego trójkąta nie mieszka. Czy jestem w tym trójkącie Bożym, gdzie w środku jest krzyż chwalebny, zwycięstwo nad szatanem.